Kochani, chciałbym dzisiaj dzielić się słowem na temat uwielbienia. Myślę, że te pieśni, które śpiewaliśmy, dotykały się naszego serca dzisiaj. I chciałbym troszeczkę powiedzieć o uwielbieniu dla Pana Boga. O modlitwie, o śpiewie. Kiedy ja swoje serce oddawałem Jezusowi, mając 21 lat, tak świadomie, że powiedziałem: Panie Jezu, chcę należeć cały do Ciebie. Chcę, żebyś Ty mną rządził, prowadził, całe życie składam u Twoich stóp. I kiedy taki Boży pokój i radość weszły do mojego życia, bo Pan Jezus na stałe w moim sercu zamieszkał, to pamiętam, że pewna rzecz mi ciągle nie dawała spokoju. A powiem może kilka słów, jak wyglądało moje życie wcześniej. Uprawiałem sport wyczynowy, biegałem. Myślałem, że będę reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej. Z kolegami regularnie upijałem się, chodziłem na dziewczyny, czyli miałem takie normalne życie jak normalny chłopak, prawda? Ale kiedy oddałem swoje życie Jezusowi, to była pewna rzecz, która mi straszny niepokój dawała w sercu. Bałem się tej rzeczy. Myślałem tak: Panie Boże, no któregoś dnia umrę, pójdę do nieba, no i właśnie na tym polega mój problem. Jak ja wytrzymam całą wieczność w niebie? Moje wyobrażenia na temat uwielbienia dla Pana Boga były takie, że wiedziałem, że będę nieśmiertelny, będę miał nieśmiertelne ciało, całą wieczność w niebie. I co ja będę robił w niebie? Wyobrażałem sobie niebo, że razem z całym tłumem ludzi klęczę ze złożonymi rączkami i śpiewam Alleluja i tak całą wieczność. Albo Alleluja, albo będę odmawiał modlitwy te, które znałem: Ojcze nasz, zdrowaś Mario, wierzę w Boga Ojca i tak dalej. Całą wieczność będę klęczał i modlił się i śpiewał Alleluja. I mówię: Boże, ja nie wytrzymam bycia w niebie. Ja po prostu nie wytrzymam. To jest ponad moje siły. Słuchajcie, naprawdę tak myślałem. Znaczy, czytałem Biblię, niewiele z niej jeszcze rozumiałem. Nie było nikogo, kto mógłby mi wytłumaczyć, jak wygląda niebo. Z lekcji religii tak mniej więcej sobie wyobrażałem niebo, czyli tylko śpiewy, klęczenie i modlitwy. I mówię: Boże, ja naprawdę boję się tam trafić. Chcę Tobie służyć, kocham Ciebie, dziękuję Ci, że mnie wyrwałeś z tego świata i wiem, że teraz dałeś mi taki pokój i radość, że ja nie muszę już używać alkoholu. Nie muszę chodzić na dziewczyny, nie muszę wiele rzeczy robić, które uważałem, że są fajne, bo Ty jesteś moją radością. Ale Boże, mówię, klęczenie przed Twoim tronem i w kółko śpiewanie tego samego albo odmawianie ciągle tych samych modlitw, mówię, to mnie przerasta. Nie dam rady. Takie było moje myślenie o niebie, o tym, co to znaczy uwielbiać Boga, modlić się do Niego, co to znaczy być wiecznie z Nim. Pamiętam, że jak chodziłem do kościoła, to niektóre pieśni były tak nudne i tak pogrzebowe, że wyobrażałem sobie, że jak będę to śpiewał w niebie, to nie dam rady. Normalnie to ja bym takiej muzyki nie słuchał. Wolałem słuchać radia albo innych radosnych pieśni. I kiedy zacząłem pytać Pana Boga i szukać odpowiedzi w Biblii, to Bóg powoli zaczął mi tłumaczyć, co to znaczy być z Nim. Miałem 2 albo 3 razy takie przeżycie z Panem Bogiem, że kiedy modliłem się we własnym pokoju, przyszedł Bóg i po prostu wypełnił pomieszczenie, w którym byłem, swoją obecnością i myślałem, że zwariuję ze szczęścia. Wypełnił mnie tak olbrzymi pokój i tak wielka dawka radości, że niczego takiego nie doświadczyłem nigdy w życiu. Ani pieniądze, ani seks, ani cokolwiek nie dawało mi takiego poczucia szczęścia, radości, jak obecność żywego Boga w pomieszczeniu, w którym się modliłem. Więc już powoli czułem, że chyba bycie w niebie troszeczkę inaczej wygląda niż moje zrozumienie z lekcji religii. I jeden z takich fragmentów, przez który Bóg zaczął do mnie mówić, jak wygląda niebo i jak to będzie wyglądało w niebie, to jest Apokalipsa, ostatnia księga. Czytam tutaj z Biblii Katolickiej Tysiąclecia. W Apokalipsie 4 rozdział, księga, która zrobiła na mnie największe wrażenie, kiedy czytałem Biblię. W czwartym rozdziale tej Apokalipsy, od drugiego wersetu, zacząłem czytać i Bóg zaczął mówić do mnie, jak będzie wyglądał mój pobyt w niebie. I czytam coś takiego. Doznałem natychmiast zachwycenia, pisze apostoł Jan. Jan, który spisał Apokalipsę, Bóg mu to pokazał, mówi: doznałem zachwycenia, oto w niebie stał tron, a na tronie ktoś zasiadał. A zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, a tęcza wokół tronu podobna z wyglądu do szmaragdu. No i to już zaczęło na mnie robić wrażenia, dlatego że lubię tęczę. I niebo wcale nie wygląda tak jak większość naszych kościołów. Tylko jest tam bardzo kolorowo, jest piękna tęcza wokół tronu Pana Boga. A kiedy ktoś z was by sobie sprawdził, co to jest jaspis, krwawnik i szmaragd, to się okazuje, że to są diamenty. Że ten ktoś, kto zasiada na tronie, jest cały w światłości, nad tronem jest tęcza i wszystko jest kolorowe i jest zbudowane z diamentów. To mówię, no wygląda to niesamowicie. To jest pierwsza rzecz, na którą Bóg mi zwrócił uwagę. Dalej czytam, dookoła tronu 24 trony, a na tronach 24 siedzących starców odzianych w białe szaty, a na ich głowach złote wieńce. To nie jest dobrze przetłumaczone z oryginału, tam nie siedzą staruszkowie, bo w niebie jest powiedziane, że nie ma już chorób, a starość jest oznaką choroby ciała. To nie są starcy, tylko dostojni ludzie, którzy zasiadają na 24 tronach. W niebie już nie ma starzejącego się ciała. Tam jesteśmy, w niebie jesteśmy w sile wieku. Tutaj chodzi o godność tych osób. Nie jest wymienione są imiona, ale wokół tronu siedzą wybrani ludzie, których sam Bóg wybrał, kto ma siedzieć najbliżej Jego tronu. I dalej czytam, a z tronu wychodzą błyskawice, głosy, gromy i płonie przed tronem siedem lamp ognistych, które są siedmioma duchami Boga. I ten piąty werset mówi o tym, o kolejnej rzeczy, którą bardzo lubię na ziemi. Lubię oglądać fajerwerki. Na Sylwestra choćby. Sztuczne ognie, które są wystrzeliwane, kolorowe, głośne. Zobaczcie, tak wygląda niebo. Piąty werset mówi, że wychodzą błyskawice, gromy i bardzo lubię pioruny. Nie boję się piorunów. Kiedy jest burza, kiedy walą pioruny, to lubię to oglądać. Nie mam w ogóle za grosz strachu. Nie obawiam się, że nagle Pan Bóg powie, a dzisiaj ciebie ukatruję piorun. Nie, bo jeśli jestem Jego dzieckiem, do Niego należę, to nie muszę się obawiać piorunów. To od Niego to wszystko zależy. Tam jest powiedziane, że zasiada ktoś na tronie i cały czas walą pioruny. Grzmoty. Mało tego, oprócz tych fajerwerków jest głośno, są grzmoty i tak dalej. Bycie w obecności Pana Boga nie wygląda to jak na pogrzebie czy w tradycyjnych kościołach, gdzie jest spokój, cisza. Kiedy dziecko przebiegnie przez taki kościół, to wszyscy tak patrzą, jak ono mogło tak tupać. Gdzie jest jego matka, która dopuściła do przebiegnięcia dzieciaka przez kościół. Zresztą niebo tak nie wygląda. Jest tam głośno, walą pioruny i ludzie uwielbiają Boga, który siedzi na tronie. Dalej czytam, przed tronem niby szklane morze, podobne do kryształu, a w środku tronu i dookoła tronu cztery zwierzęta pełne oczu z przodu i z tyłu. Niektórzy aniołowie, których Bóg stworzył, gdybyśmy zobaczyli takiego anioła, który ma masę oczu z przodu i z tyłu, to byśmy pomyśleli, że to sam diabeł nam się objawił. Ale tu jest powiedziane, że wokół tronu Pana Boga są nie zwierzęta, to nie są zwierzęta, tylko to są istoty, które Pan Bóg stworzył, pełne oczu. To są specjalni aniołowie, którzy są w Biblii nazwani serafowie. Są odpowiedzialni za śpiewanie wokół tronu Pana Boga. Nie wygląda ten aniołek taki ze skrzydełkami ładny, z taką dziewczęcą buzią i z takimi loczkami, no nie? Gdybyśmy zobaczyli aniołka, który ma wszędzie oczy z przodu i z tyłu, to byśmy pomyśleli, że sam diabeł nam się objawi. Ale jest powiedziane, że stoją wokół Boga i no, tutaj Biblia Katolicka Tysiąclecia tłumaczy zwierzę, ale w języku greckim, w którym jest pisana Biblia, chodzi o istotę. Czyli to nie jest zwierzę, to nie jest zwierzak bezrozumny, tylko to jest anioł. Pierwsza ta istota podobna do lwa. Ten jeden z tych aniołów jest podobny do lwa wyglądem. Drugi jest podobny do woła. Trzeci jest podobny, ma twarz ludzką, a czwarty podobny do orła w locie. Bardzo ciekawe stworzenie. Pełne oczu, każdy z nich ma inny wygląd. I te cztery istoty, które stoją najbliżej Pana Boga, każdy z nich ma po 6 skrzydeł dokoła i wewnątrz są pełne oczu i nie mają spoczynku. Czyli w ogóle te cztery istoty, które stoją najbliżej tronu Pana Boga, w ogóle nie odpoczywają. Tylko jest powiedziane, dniem i nocą ciągle śpiewają i mówią jedną rzecz. Święty, święty, święty Pan Bóg Wszechmogący, który był, który jest i który przychodzi. Bóg stworzył czterech aniołów, każdy ma inny wygląd, mają po 6 skrzydeł, masę oczu, stoją najbliżej Pana Boga. Nikt bliżej nie stoi, oprócz jeszcze Jezusa Chrystusa, który siedzi po prawicy. Ale oprócz Syna Jezusa Chrystusa, który siedzi po prawicy Ojca, osoby, które są najbliżej Boga Ojca, to są te cztery anioły. Jest powiedziane, że non-stop śpiewają święty, święty, który był, który jest i który będzie. Te cztery anioły nie wiedzą o tym, że wielu duchownych dzisiaj na ziemi uważa, że jak ktoś w kółko powtarza to samo, to jest hinduizm. Oni tam się później dowiedzą, jak tam niektórzy księże i pastorowie pójdą, to im powiedzą, że tak nie wolno. A zobaczcie, tu oni śpiewają w kółko to samo. To tak można. Można ciągle mówić do Boga, święty jesteś, święty jesteś. To nie jest mantra, to nie jest hinduizm. Dalej jest powiedziane, że a ilekroć te istoty oddadzą chwałę i cześć, ilekroć uwielbią Pana Boga i złożą Mu dziękczynienie, zobaczcie, ci aniołowie ciągle dziękują Panu Bogu za to, że są stworzone. Wielu z nas, gdyby ktoś mu kazał stać i ciągle powtarzać jedno zdanie w kółko, to byśmy pomyśleli, że jesteśmy w niewoli. Że to jest wariactwo. Boże, dlaczego mnie tak ukarałeś? Każesz mi stać przed sobą i w kółko powtarzać mi to samo. Takie właśnie było moje wyobrażenie o niebie, że będę stał i w kółko powtarzał to samo. Stał, klęczał. I mówię, Boże, ja tego nie wytrzymam. A ci cztery aniołowie są najbardziej radosnymi osobami we wszechświecie, które Bóg stworzył. Bo mówią w swoim sercu, nikt nie jest bliżej Boga niż my. Bo prawdziwe życie, radość i szczęście to jest obecność Boga żywego w naszym życiu. I ilekroć uwielbią Pana Boga i oddadzą Mu dziękczynienie, to 10 werset mówi, że tych zacnych 24 ludzi, którzy zasiadają też na 24 tronach, upadają, schodzą z tronów i upadają na twarz przed Panem Bogiem i oddają pokłon żyjącemu Panu Bogu na wieki, rzucają przed tronem wieńce swe i mówią. Czyli Bóg przeznaczył 24 trony dla szczególnych ludzi z ziemi, którzy Jemu służyli. I nie wiadomo, o kogo chodzi tutaj. Każdy z nas może mieć swoją listę i my byśmy tam pousadzali niektóre osoby. Ciekawą rzeczą, że tutaj nie ma żadnej kobiety. Jest mowa o mężczyznach. Najbliżej Boga są ci cztery aniołowie, a później jest najbliżej 24 mężczyzn. Najbliżej Boga Ojca. I zawsze, kiedy te anioły oddadzą Mu chwałę, to ci staruszkowie, tak tu jest przetłumaczone, ale to nie są staruszkowie, tylko ci ludzie godni, wybrani przez Boga, schodzą ze swoich tronów i oddają Bogu pokłon. I mówią do Niego coś takiego, godzien jesteś, Panie Boże nasz, odebrać chwałę, cześć i moc, boś Ty stworzył wszystko i dzięki Twojej woli istniało i zostało stworzone. Boże, wszystko we wszechświecie istnieje dzięki Tobie. I my też zaistnieliśmy tylko dzięki Tobie. I kiedy czytałem to, to już mi Bóg pokazał, że niebo jest pełne pokoju, radości, jest tam głośno, jest tęcza, są gromy, błyskawice. I nie jest jak na pogrzebie, że jest cisza, spokój, wszyscy są poważni, bo w kościele trzeba być poważnym. Dalej, w 5 rozdziale, mam jeszcze kilka szczegółów, powiem kilka rzeczy. Ósmy werset mówi coś takiego: a kiedy wziął księgę, czworo tych istot, które stoją najbliżej Pana Boga, i 24 tych mężczyzn, którzy zasiadają najbliżej Pana Boga, upadło przed barankiem. A tu jest mowa już o Jezusie Chrystusie. Że kiedy baranek z ręki Ojca w niebie, baranek, czyli Jezus Chrystus, wziął księgę, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. Ten ósmy werset mówi o czymś bardzo ciekawym, że tych 24 mężczyzn, którzy siedzą najbliżej Pana Boga, mają harfy. To jest powiedziane coś podobnego do gitary, ale trochę coś innego. W niebie są używane instrumenty. I chłopaki, 24 gości, gra na harfach wokół tronu Pana Boga. Wcale nie jest cisza. Biblia w innych miejscach mówi, że Bóg wszystkie instrumenty stworzył. W ogóle wymyślił wszystkie instrumenty. Więc oni grają na harfach. I druga ciekawa rzecz, że mają złote czasze. Mają takie jakby miski złote, w których, w środku, w tych miskach, co jest? Modlitwy świętych. I teraz pytanie, o jakie modlitwy świętych chodzi? Czy chodzi o ludzi, którzy w tej chwili są w niebie i których uznaliśmy za świętych, o zmarłych? Nic podobnego. Kiedy otworzymy sobie list, który napisał apostoł Paweł, list do Filipian, a takich fragmentów w Biblii jest bardzo dużo, to Paweł pisze, o jakich świętych chodzi. W liście do Filipian, w pierwszym rozdziale, pierwszy werset, Paweł zaczyna list w ten sposób. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii wraz z biskupami i diakonami. O kim pisze Paweł? O umarłych? Pisze w ogóle list do umarłych? Świętych? Nie, pisze do żywych ludzi w Filipii. Mówi, pisze list do was, których uważam za świętych w Chrystusie, bo każda osoba, która swoje serce, tak jak Martynka, oddała Chrystusowi, czyta Biblię po to, żeby wiedzieć, co się Jezusowi podoba, jak się Bogu w ogóle podobać i chce żyć według niej, to Bóg mówi, ta osoba jest dla mnie święta. Osoba, która mówi, że jest wierząca i nie daje sobie trudu w ogóle, żeby Biblię otworzyć i dowiedzieć się, czego Jezus ode mnie chce, musi sobie zadać pytanie, czy jest święta. Więc Paweł pisze, że wierzący na ziemi to są święci. Jeszcze może jeden, dwa wersety. W tym samym liście, w czwartym rozdziale, 21 werset, Paweł kończy ten list w ten sposób. Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Bardzo trudno jest zmarłego pozdrowić. Tu chodzi o żywego. Mogę pozdrowić w imieniu Jezusa Chrystusa tylko żywego. Pozdrawiam was, bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiam was wszyscy święci, zwłaszcza ci z domu Cezara. A to już jest bardzo ciekawe. Cezar, chodzi o cesarza Rzymu. Pozdrawiają was wszyscy święci, którzy mieszkają na dworze cesarza Rzymu, Cezara. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym. Amen. Czyli zobaczcie, kiedy tych 24 facetów, którzy siedzą bliżej tronu Pana Boga, grają na harfach i trzymają złote naczynia, w środku których są modlitwy świętych. I nie chodzi o świętych zmarłych, którzy są w niebie, tylko chodzi o świętych, którzy mieszkają na ziemi. Że uwielbienie dla Pana Boga w niebie polega na tym, że ludzie tutaj na ziemi się modlą, tak jak my dzisiaj, śpiewają. I nie wiem, kto się tym zajmuje, ale prawdopodobnie może jakiś anioł, który zbiera te modlitwy nasze dzisiejsze i te pieśni, które Janusz grał. Niektóre może tam wyrzucił, albo mówi, tutaj Janusz trochę fałszował, nie biorę tego. Zebrał to i zaniósł do jednego z tych facetów i włożył mu do tego naczynia. O tym tutaj jest mowa. Że zobaczcie, kiedy my zgromadzamy się jako Kościół, to to ma sens. Bo tych 24 facetów, którzy siedzą wokół Boga, ciągle tam są do tych naczyń dostarczane modlitwy z ziemi. O to Bogu chodzi. Pójście w niedzielę do kościoła to nie dlatego, że będę miał wyrzuty sumienia i mama mnie zapyta, byłeś w kościele? Nieważne, ile mama ma lat, ale zawsze o to pyta. Jakby mały też pytał. Teraz też pyta. Byłeś w kościele? Idę do kościoła, bo mama zapyta. Albo co ludzie powiedzą? Nie. Istotą bycia w kościele w niedzielę to jest to, kiedy człowiek mówi: Panie Jezu, idę do kościoła, bo Ty tam jesteś. Bo Jezus powiedział, gdzie dwóch lub trzech w moim imieniu, tam ja będę. I istotą jest tego, żebyśmy razem śpiewali dla Jezusa i modlili się, bo wtedy jakiś anioł weźmie nasze modlitwy i tak dalej i zaniesie i włoży do tej czaszy któregoś z tych facetów. Bo w ten sposób się Bóg uwielbia. Jest taki werset w Starym Testamencie, że Bóg zasiada sobie na chwałach ludu swego. Że Boży tron, na którym Bóg zasiada, jest umieszczony na śpiewach i modlitwach ludzi wierzących. On tak w powietrzu wisi, na tych śpiewach i modlitwach. To ma wtedy sens. Bo bycie w kościele to nie jest przedstawienie jednego aktora z przodu, księdza albo pastora. Bóg się nie uwielbia przez księdza czy przez pastora. Bo kościół to są ludzie. To nie jest budynek, ani jeden człowiek z przodu stojący. Także zobaczcie, mamy tutaj ciekawą wskazówkę kolejną i werset 9 mówi: i taką nową pieśń śpiewają w niebie. Godzien jesteś wziąć księgę i jeszcze jej pieczęci otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. I mówią to do baranka, do Jezusa. Mówi: jesteś godzien, żeby cię uwielbić. I śpiewają nową pieśń dla baranka, dla Jezusa Chrystusa w niebie. Tu mamy kolejny sygnał, że nie, w niebie nie będziemy tylko śpiewać starych pieśni z kościoła, które znamy, że w niebie są nowe pieśni. Myślę, że te, które znamy tutaj, też będą śpiewane, ale nie tylko. I dalej czytamy, że w niebie i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami będą królować na ziemi. I ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dookoła tronu, zwierząt i starców, a liczba ich była miriady, miriad, tysiące, tysięcy. Jest powiedziane, że w niebie jest taki olbrzymi chór złożony z aniołów i miriady, miriad to jest 10 tysięcy razy 10 tysięcy, a to daje 100 milionów aniołów stoją wokół tronu Pana Boga, oprócz tych czterech najbliższych aniołów i non-stop uwielbiają Boga. Czyli co jest najważniejszą rzeczą w niebie? Śpiew, radowanie się Bogiem. To jest coś takiego, jakbyś był na wielkim stadionie, gdzie jest 100 milionów ludzi. Nie ma takiego stadionu. Jesteś w wielkim tłumie aniołów i ludzi, którzy cieszą się Bogiem. Bo Bóg to nie jest staruszek, który uwielbia ciszę. Jak jest cicho, to on mówi: teraz jest dobrze. Nie, on uwielbia śpiew, uwielbia nasze modlitwy, które wypływają z serc. Nie ma takiego chóru na ziemi, ale w niebie jest. I ten chór, który śpiewa, mówiący głosem donośnym: baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość i moc, cześć i chwałę i błogosławieństwo. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie, które jest na ziemi, pod ziemią i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, mówiło zasiadającemu na tronie i barankowi: błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. Kiedy czytam te fragmenty, to widzę wyraźnie, że w niebie jest śpiew, są instrumenty, ludzie oddają pokłony, nie tylko klęczą, ale też stoją, klęczą, padają. Jest głośno, nie ma monotonii. I kiedy pierwszy raz czytałem te fragmenty, to powiedziałem: Boże, chwała Bogu, jakoś dam radę. Jakoś wytrzymam w niebie całą wieczność. Ale inne fragmenty w Biblii mówią, że bycie w niebie to nie będzie tylko śpiewanie i klęczenie przed Bogiem. Jezus powiedział: idę do nieba przygotować wam miejsce i pałace, mieszkania. Idę wam przygotować ucztę weselną. Ja jestem oblubieńcem, jestem panem młodym, a wy jesteście panną młodą. Idę przygotować na spotkanie z wami. W innym miejscu Biblia mówi, że będziemy w niebie pili wina wytrawne i wyborne. W niebie będziemy pili alkohol. Jest powiedziane, że w niebie będziemy jedli tłuste potrawy, mięso. Dlatego Robert to tam się wybiera. W niebie będzie masę różnych ciekawych rzeczy. Nie będzie tylko klęczenia i odmawiania: Ojcze nasz i zdrowaś Maryjo, wierzę w Boga Ojca po 20, 30, po 100, po milion razy. Niebo to jest bardzo ciekawe miejsce, gdzie nie można się nudzić, gdzie nie ma już choroby, gdzie jest tylko radość i pokój. Jeszcze jeden mały fragmencik z 19 rozdziału tej księgi, a to jest tylko jedna księga, która nam mówi o tym, jak jest w niebie. 19 rozdział i 4 werset mówi: a 24 tych dostojnych panów upadło i te 4 anioły, które stoją, i pokłon oddało Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc amen, alleluja. I wyszedł głos od tronu mówiący: chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy. Więc sam Bóg mówi: uwielbiajcie mnie. I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu, jakby głos mnogich wód, jakby głos potężnych gromów, które mówiły alleluja, bo zakrólował Pan Bóg. Tam jest naprawdę głośno. Pamiętam, w mieście Mielcu mieliśmy rozstawiony taki olbrzymi namiot na 300 osób i głosiliśmy Jezusa Chrystusa, i był taki zespół z Syloe, który miał tak wielkie kolumny i tak głośno grali i śpiewali dla Jezusa, że musiałem wyjść z tego namiotu, bo myślałem, że ogłuchnę, tak mnie uszy bolały. I taka starsza pani szła o lasce. Weszła do tego namiotu i ja założyłem się z kolegami, mówię: 5 minut jej daję, więcej nie wytrzymam. Mija 5 minut, 10, 15, a starsza pani z namiotu nie wychodzi, w którym ja nie byłem w stanie wytrzymać, bo tak mnie uszy bolały. Wszedłem, patrzę, a ona w końcu słyszy. Bo była przygłuchawa i po prostu było tak głośno, że ona się w końcu cieszyła, że słyszy, co oni śpiewają dla Jezusa. W niebie tak nie będzie. W niebie będziemy mieli doskonały słuch. Ale werset mówi o tym, że będzie bardzo głośno. Werset 7, jeszcze jeden tylko ostatni: weselmy się i radujmy i dajmy mu chwałę, bo nadeszły gody baranka i jego małżonka się przystroiła. Jezus ma małżonkę. I to nie jest jakaś wybrana kobieta. To jesteśmy my, Kościół. Biblia mówi, że małżonką Jezusa jest Kościół. Tam będzie radość, tam będzie wesele. Niebo to jest tak piękne miejsce, którego nie da się przenieść i porównać do czegoś, co jest na ziemi. Czym jest w takim razie uwielbienie dla Boga w Kościele? Jedna z takich podstawowych rzeczy, o której zawsze musimy pamiętać, kiedy się zgromadzamy, tak jak dzisiaj w Kościele, żeby śpiewać dla Jezusa i się modlić, to jest to, że Kościół to my. To nie ściany uwielbiają Jezusa. To nie krzyż uwielbia Jezusa. Krzyż nie śpiewa. Krzyż jest tylko symbolem i przypomnieniem, że Jezus umarł za twoje grzechy. To nie krzyż śpiewa. Nie krzesła, nie budynek. To my możemy śpiewać i modlić się do Jezusa. I każdy z nas jest osobną osobą. Ale Jezus uwielbia się wtedy, kiedy schodzimy się i razem z serca wszyscy razem śpiewamy i modlimy się. I musimy pamiętać o tym, że Kościół to my. Więc jeśli Jezus miałby tu przyjść i się uwielbić, to musimy robić razem wszystko z serca dla Jezusa. Że głównym celem zejścia się w Kościele to jest zaśpiewanie dla Jezusa i powiedzenie Mu w modlitwach, jak bardzo Go kochamy. To nie, najważniejszą rzeczą nie jest nauczanie, kazanie. Czy ksiądz, czy pastor powie to, czy tamto. Najważniejszą rzeczą jest powiedzenie Mu, jak Go bardzo kochamy i cenimy. I bardzo ważną rzeczą są nasze modlitwy. Kiedy modlimy się z serca, to Kościół, reszta ludzi powinna powiedzieć na to amen. A słowo amen znaczy tak, zgadzam się. To znaczy, to jest greckie słowo, to nie jest polskie słowo amen. Ono oznacza tak, zgadzam się. Więc jeśli ktoś z nas się modli, to reszta powinna słuchać i powiedzieć: tak, zgadzam się z tą osobą. Dołączam się do tej modlitwy. I Bóg się wtedy raduje, że jesteśmy jedno. Że uwielbiamy Chrystusa. I pieśni są też bardzo ważne, bo nie chodzi o to, żeby je tylko zaśpiewać, ale pieśni wyrażają naszą wdzięczność do Jezusa. Żeby śpiewać to naprawdę z serca. I instrumenty też są po to, żeby uwielbić Jezusa. To nie jest coś, co ma być. To wszystko ma sens. Bóg skonstruował te instrumenty. I Bóg chce zobaczyć, że w naszych sercach na nabożeństwie jest najważniejsze. Więc jeśli ktoś z was zastanawiał się nad niebem, to nie musicie się niczego obawiać. Jest to coś zupełnie innego niż tutaj na ziemi. Tam jest bardzo radośnie, tam jest bardzo głośno, tam jest olbrzymi pokój i tam dopiero zaczyna się prawdziwe życie. Kiedy będziemy widzieli twarzą w twarz Boga Ojca, kiedy będziemy widzieli Jezusa, kiedy będziemy widzieli wszystkich aniołów i wszyscy będą się radowali, cieszyli, kiedy będziemy wspólnie wieczerzali, czyli jedli, pili i nie będzie żadnych chorób i żadnych smutków. Tak wygląda niebo. I tego życzę każdemu z nas. Amen.
Amen.